Plac przed dworcem. Glisto, mrzawka. Podniesione kołnierze. Szybki krok. Zwykły dzień pracy.
Helikopterów tam bombardują petardami. Jest kilku rannych. Wywożą samochodami osobowymi rannych.
Idzie pani do pracy jako goniec.
Tak.
Jest godzina?
7:15. Ja byłam postrzelona, miałam strzał i straciłam przytomność.
Straciła pani przytomność?
Tak, i mnie zabrali obce ludzie do taksówki, do szpitala, do miejskiego w Gdyni.
Pani nie była osobą, która działała.
Nie.
Była pani zupełnie z zewnątrz.
Widziałam tłum ludzi i przy tym wiadukcie, jak ja zobaczyłam tak prosto na ulicy Czechosłowackiej i Machlewskiego, to ulica była, i tam stał czołg. I cztery byli przebrani żołnierze, ale słyszałam później, że to byli zomowcy i ormowcy przebrani przez wojsko.
A to był strzał z karabinu?
Tak, ja dostałam...
Jeszcze jeden padł, też mężczyzna. Mówił, że strzelacie do rannego, był owinięty brzuch, miał krew widać, a oni zabijali go.
Tak, jeszcze była jedna babka, taka młoda, w ciąży i z dzieckiem i mleko miała w bańce. Też zabili, ale to było na tym, jak idzie do pracy w mostu, nie? I to jest. A jak ja dostałam rano przy tym wiadukcie, ja mam wszystkie zdjęcia i wszystko mogę nawet później do Harbiu.
Dokumentację pani całą ma?
Ja mam i IPN-u i w ogóle.
Elżbieta Grot, kobieta ranna w Gdyni w grudniu 70 roku, jest rówieśniczką Adama Gottnera, którego trafiła seria 6 kul wystrzelonych z czołgowej armaty w czarny czwartek na wiadukcie w Gdyni. Wypowiedź Adama Gottnera z archiwum Radia Gdańsk.
Padła seria z czołgu, który stał naprzeciwko nas. No, byłem w pierwszym momencie przekonany, że to ze ślepaków. Ale widzę, ludzie się koło mnie przewracają. Miałem taki odruch, żeby pomóc tam komuś wstać. I jak się schyliłem do niego, prawą ręką go złapałem, lewą go chcę złapać, ale lewej ręki po prostu nie czuję. No więc mu nic nie pomogłem, tym bardziej, że już zauważyłem, że ma głowę rozwaloną, podkurczył nogi pod siebie, później się wyprostował w takiej jakby agonii, ale w tym czasie nie myślałem o tym. Ale ja nie mogę oddychać, więc się wyprostowałem. Świat mi troszeczkę zawirował, ale jakoś się do końca tego wiaduktu doszłapałem, zobaczyłem, że stoją moi koledzy, złapali mnie i wtedy zemdlałem.
Także do tej pory jutro idę do sądu w sprawie odszkodowania 70 roku i 82, bo był stan wojenny też.
A jaką emeryturę pani ma, jakiej wysokości?
Mało. Ja mam tylko 880 parę groszy.
Tak nisko człowieka cenią. No.
A te rany jakoś powodują też ubytek na zdrowiu. Pani
no
nie
na
słyszy?
Na zdrowie, tak, ale ja muszę mieć teraz słuchawki jedne i drugie, bo ja nie słyszę. Ja słyszę o co, a co, a co. Trochę jak bębonek przeczyszczę, trochę to słyszę, a tak to nie słyszę.
Jeździła pani na te sprawy do Warszawy,
tak,
w sprawie grudnia?
Tak, ja jeździłam i nawet spotkałam.
Ale to jak jeszcze żyli, tak? Tak? Kociołek, tak, Jaruzelski.
Pani, to tak wyglądało, jakby oni dla siebie świadków szukali.
A jak pani odebrała te rozprawy w Warszawie?
No, bardzo licho, bo ten Kiszczak i Kociołek to głową kiwa, że to nieprawda, że nie strzelali, nie kazali.
Kiszczak, Kociołek, Jaruzelski już nie żyją.
No, ja wiem, że nie.
Nie zostali osądzeni.
No niestety, nie. ale kto to do końca jest sprawa niedokończona, a państwo jest państwem, to powinno państwo zapłacić, nie? Za te czyny, co zrobili.
Z Jaruzelskim rozmawiała on i przy mnie, bośmy tam stali u góry, przed sądem u góry. Jaruzelski mówił do nas, że to on, z jego ręki to nie było, żeby wojskowe strzelały. To byli przebrańcy, jak coś mówi.
Tak Jaruzelski
tak mówił nam, tak.
Ale to nieprawda, bo on sam był generałem. I...
No ale wojsko ale... nie kazałby do ludzi. Nie. Ja też nie wierzę w to.
A jak pani myśli, kto wydał rozkaz?
To Rusek.
Rusek?
To musieli być Ruski tam. Skądyś ludzi dobrali takich.
Na Święto Jańskie, już na Święto Jański sztandar niosą zakrwawionych i za nim tego trupa.
Idą w kierunku na prezydium, tak?
Oni brali z więźniów ludzi do takich rzeczy. Jak miał wyrok wysoki, to on mówił, jak tu byś walił tłuk, to puszczą go.
Tu w Gdańsku to nie, dużo nie zginęło, gdzieś koło 13 bodajże, bo tu na tej bramie tylko dwóch zginęło, a resztę było rannych, 14 bodajże było rannych. To wyszło około 100 osób może, bo chcieli po prostu zobaczyć, czy to są Polacy, chcieli porozmawiać, a oni w ogóle się nie odzywali, taki widocznie rozkaz mieli.
Wtedy padły strzały.
Padł strzał przez majora. Takiego, pamiętam, potężny, wysoki oficer.
No ja wie pani, byłem wtedy młody, trochę tego, niezastraszony, to tak człowiek tego, no. Szedł tam z tymi, no starszymi, nie? No i tego, ale tak...
Ile pan miał lat wtedy?
No ja byłem już na powojsku. 21 lat miałem.
Ale wyszedł pan za bramę?
Nie.
Bo ci, co wyszli, to niektórzy zginęli.
No, no tak, no, nie, no i tu na wewnątrz, no poginęli pierwszą, no. Tak jak później tego słuchy były, nie?
Strzały padły tak mniej więcej o której godzinie, pamięta pani?
O 8, panie mili.
Słyszała pani komendę?
Nie, komendy nie słyszałam, tylko kobietom kazali z dyrekcji wyjść do domu. No i żeśmy doszli do tego szpitala, tutaj zaczęła się strzelanina i potem uciekłam stąd, z tej strony, wróciłam z powrotem na zakład.
Czyli błąd był, że starszeństwo wyszli, zaufali?
No nie wiem, no jest mi trudno powiedzieć, to był tłum ludzi, więc...
Mogło się to zdarzyć.
Mogło się każdemu to zdarzyć. Może nerwy puściły.
Jestem Madaj Danuta. Zginął mój ojciec Kazimierz Stojecki. To znaczy mój ojciec pracował w stoczni gdańskiej. Ojca przyjechał transporter wojskowy. Chodziliśmy, szukaliśmy. W szpitalach, na milicji. W końcu poszliśmy do kostnicy i tam powiedzieli, że jest podobny. Nawet nam nie pokazali, ale pokazali część ubrania jakiegoś. Mąż widział zdjęcie w prokuraturze. To był taki, mówi, mąż opuchnięty był.
Twarz taty, tak?
Tak, opuchnięta. Opuchnięta, bo tylko twarz pokazali, bo tu chodziło o to, żeby stwierdzić, że to ta osoba. Bo jak był pochowany, to tylko numer był. Numer tego grobu. Ojciec był pochowany w nocy. Jak dowiedzieliśmy się, że no tak, że proszę nam pokazać dzisiaj, nie? Bo to była sobota. To proszę przyjść w poniedziałek. Jak przyszliśmy w poniedziałek, to powiedzieli, że już jest pochowany. Wtedy już trzeba było szukać. Nawet do prokuratora żeśmy chodzili i szukaliśmy.
Potem była jakaś ekshumacja czy coś, czy już ojciec
nie,
leży tam,
nie.
Gdzie leży?
No w tej chwili leży tak, jak leżał. Dostaliśmy kartkę, że z prokuratury do tego pracownika, tego cmentarza, że wolno nam pokazać, bo bez tego nam nie powiedział, gdzie pochowany. Mieliśmy właśnie taką... tabliczkę, ofiara grudnia 70 roku i zginęła ta tabliczka. Ktoś wyrwał. Ja w każdą rocznicę co roku przeżywam to. Nie tylko ze względu na mojego ojca, ale ze względu na tych wszystkich i tych nieżywych i tych poszkodowanych, którzy siedzieli w więzieniu, którzy leżeli w szpitalach i są w tej chwili inwalidami. To jest straszne, to się nie da w głowie pomieścić, jak to mogło być, jak mogło się tak stać.
Podsumowujemy 17 grudnia, czwarty dzień, którego każda godzina śledzona była przez nas wszystkich z uwagą i napięciem. Odczuliśmy ulgę, że w Gdańsku to właśnie napięcie nadal zmniejszało się. Miasto pulsuje życiem, stabilizacja nieustannie postępuje.
Z 17 grudnia teraz będzie rocznica 45 już lat, a ja mam 62 lata i do tej pory na odszkodowanie. Sąd jutro ma być orzekający na temat odszkodowani za 70 rok i 82 rok, bo mam po tylu latach jeszcze byłam w areszcie.
A w ogóle jakiekolwiek odszkodowanie pani dostała od państwa?
Nie, właśnie ja od państwa czekam i walczę do tej pory do jutra. Mam na godzinę 13:30 na ogrody.
A dlaczego pani nie dostała odszkodowania? Większość osób, które były postrzelone, były ranne w grudniu, otrzymały.
Tak. No niech się tym nie zajmuje. Ale oni nie zatrzymują. Ile razy ona miała te wywiady i takie spotkania i nikt nie załatwia pani.
No bo ciekawe. Oni mówią, że ja nie walczyłam na Polskę, tylko dla siebie.
Tak, my mieliśmy ulotki, mówię. Jeżeli ulotki byli dla Polski, żeście działali, w sądzie tak powiedzieli, bo ja też miałam sprawę już w Gdańsku. Teraz ona to same dostanie.
Ale odszkodowanie 70 rok i 82 rok.
Gdzie mam się udać po tako moje to, co straciłem?
Do odszkodowania
to... mówi do Skarbu Państwa.
A jak ta szyja się zagoiła? No, blizna nie. Jest? No.
Ja mam uszy chore, nie słyszę. I no halo, co?
I na oczy trochę padło też, pani. Tam świadek jeden jest, który przy niej stał, widział to, taki z naszej Solidarności, nie?
Ale ja w tym momentalnie do tej pory, jak ja słyszę i w ogóle mam przyjechać do tej stoczni, to płakać mi się chce. Wspomnienia to mnie, boli mnie to.
Ale już nie mieszka pani w Gdyni, przeprowadziła się pani.
Tak.
A gdzie pani teraz mieszka?
Czewie teraz.
Czewie. Tak.
Życie idzie do przodu, nie do tyłu, tylko ja mam bole, boli. Ty, Polska, że miała być lepsza, to jej gorsza teraz, ja nie wiem.
I nas z ulicy pałowali w Czewie na ulicy Ogrodowej. No łapanka była taka, z dworca myśmy szli, a to jeszcze nie była godzina 10:00. Gnali nas jak biedlaków i żeśmy w areszcie siedzieli w Czewie.
Pan był też w tej grupie, pan Stefan Tomasik, stoczniowiec, uczestnik wydarzeń grudnia 70.
Tu stał kordon wojska, policji, z tyłu stały czołgi ustawione lufami tutaj w kierunku stoczni. Strzelano ich w bruk i do góry i do stoczniowców.
Kiedy pan zobaczył pierwsze ciała leżące?
No w tym momencie, jak stoczniowcy się wycofywali do bramy. Krzyk, przerażenie. Wydawało mi się, że ze ślepych amunicji strzelają. Krzyknąłem, chyba ze ślepaku strzelają, ale... Obok z pracowników jeden z stoczni podniósł pocisk, który się odbił od ściany. Mówi, patrz, mówi, to jest, mówi, ślepa amunicja i wtedy dopiero przerażenie takie.
1173 osoby były rannych.
Tutaj na Wybrzeżu.
Na Wybrzeżu, tak, czyli Wybrzeże to my mamy na uwadze Szczecin, Gdańsk, Gdynia i Elbląg.
I do tej pory, żeby nie było ukaranych, przecież to jest wstyd i hańba dla tych dzisiejszych, w ogóle tej całej ekipy, które po tym wszystkim rządziła.
Kto kazał strzelać?
Kto kazał strzelać? Ma pani odpowiedź na to pytanie?
Nie mam. Jak może Polak do Polaka strzelać? Przecież to jest nie do pomyślenia.